Witamy serdecznie w Radiu Luz, przed mikrofonem Jakub Popiel
oraz Jan Mokrzycki.
Witamy w kolejnym podcaście Rozegranych na Luzie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o całej mentalności w sporcie. Ja uprawiam od 12 roku życia piłkę nożną, Jasiu lekkoatletykę.
Tak, przez 7 lat było bardzo dużo biegania, więc spróbujemy dzisiaj połączyć trochę mentalność z lekkiej atletyki, z mentalnością z piłki nożnej i zobaczymy, jakie istnieją tutaj jakieś punkty wspólne, punkty różnic i przytoczymy Wam na samym początku, czym w ogóle jest mentalność, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia.
Tak, zaznaczmy przede wszystkim to, czy w ogóle cała sama mentalność w piłce nożnej lub lekkiej atletyce jest najważniejsza, ważna, mało ważna, czy niektóre rzeczy są po prostu ważniejsze. Także co, zaczniemy właśnie od tego, co to znaczy w ogóle i co to jest ta mentalność w sporcie. No i krótko mówiąc, jest to, wydaje mi się, specyficzny taki zestaw mechanizmów psychologicznych i przekonań, które determinują ludzi, sportowców, jak reagują na presję, na wyniki, na krytykę, na różne wyzwania, sukcesy, no i właśnie porażki.
Tak, i zahaczymy teraz właśnie o może nawet takie pytanie, czy mentalność może w ogóle zadecydować o zwycięstwie podczas biegu, czy właśnie podczas meczu, czy nawet przy gorszym przygotowaniu fizycznym ta mentalność jest w stanie wznieść nas na takie wyżyny. I może Jakub, najpierw ty, co sądzisz, jak to jest w piłce nożnej?
No, według mnie w piłce nożnej przede wszystkim gra sama też głowa. Mi zawsze wpajano od samego dzieciństwa trenerzy, nauczyciele czy różni ludzie, których spotkałem, że 20% to jest talent, a reszta to jest ciężka praca i powtarzalność przede wszystkim. No, można przytoczyć piękny przykład Cristiano Ronaldo, który od 25 lat cały czas, tydzień w tydzień robi to samo, cały czas trenuje i w ogóle mu się to nie nudzi i dlatego jest jednym z najlepszych, jak najlepszym piłkarzem na świecie.
Dokładnie. Tutaj bym powiedział, że w lekkiej atletyce jest z góry no bardzo podobnie, ponieważ sam byłem świadkiem żywego przykładu, który osiągnął zdumiewający wynik w kategorii U16, był to chodziarz. I właśnie rozmawiając z jego trenerem i wtedy moim też ówczesnym trenerem, sam trener przyznał, że w tamtej chwili ten chodziarz nie był jeszcze gotowy na tak mocny wynik, ale właśnie dzięki temu, że jego mentalność była bardzo mocna, udało mu się wznieść właśnie na te wyżyny ponadfizyczne i bardzo dobrze przeszedł ten dystans i zdobył swój pierwszy brązowy medal w karierze.
Tak jest. No także mimo że niektórzy zawodnicy, sportowcy są jednak na podobnym poziomie, powiedzmy, atletycznym, fizycznym, to jednak jeśli głowa nie dojeżdża, to będzie już na samym starcie do tyłu.
Co możemy jeszcze powiedzieć? Na przykład, czy łatwiej w ogóle sobie poradzić z presją w sporcie indywidualnym czy zespołowym? Moim zdaniem, ile jest osób, tyle jest różnych opinii. Ja powiedziałbym, że ciężej jest może sobie poradzić w sporcie indywidualnym niż zespołowym, bo jednak w sporcie indywidualnym to tylko ty odpowiadasz za swój wynik i nie masz jakby aż tak wsparcia, że ktoś cię może wesprzeć podczas gry czy właśnie na przykład podczas biegu, ale właśnie z drugiej strony każdy zawodnik nawet w piłce nożnej musi mieć silną mentalność, żeby ten zespół łączyć. Może właśnie
tak,
bardziej
to w
Kuba
sensie
coś...
Bardziej też chodzi o to zaufanie w zespole, o to mentalność zespołowa. Tu właśnie, jeśli jesteś jakimś piłkarzem na danym poziomie, to rozdzielasz to na dwa czynniki właśnie. Na samą głowę, która jest u ciebie i sam sobie trenujesz w swojej głowie różne rzeczy i to, jak na przykład odbierają cię twoi koledzy z boiska, tak? Czy dobrze zagrasz, czy źle zagrasz, jak na ciebie patrzą, czy w ogóle chcą sobą zagrać, czy cieszą się z tobą razem grą. No, także jedno nie wyklucza drugiego. Oba się w sporcie zespołowym łączą i to jest według mnie też trochę cięższe, wydaje mi się.
Czyli możemy powiedzieć, że to jest taki wspólny mental, tak?
Tak, wspólny mental budowany latami, tak mi się, tak można by powiedzieć.
No tak, no w lekkiej atletyce też w sumie jest coś podobnego, może nie jako zespół, że właśnie jest kilkunastu zawodników, ale pod tym względem, że zarówno trener bądź trenerka, jak i zawodnik musi mieć właśnie tą mentalność wysoce rozwiniętą, żeby się dogadywać, żeby współpracować, żeby nie było właśnie jakichś sprzeczek, nieporozumień. Byłem świadkiem właśnie wielu sytuacji, gdzie przy złym porozumieniu trener, zawodnik, właśnie przy tej mentalności takiej słabszej, no te wyniki nie były osiągalne, bo zawodnik chciał robić po swojemu, trener natomiast po swojemu i no nie współgrało to kompletnie.
Dobra, ale czyli mówisz, że jak na przykład przygotowywałeś się do startu na jakichś zawodach, to wyłączałeś się i nie słuchałeś tego, kto mówi coś dookoła, tylko skupiałeś się wyłącznie na sobie.
No właśnie, ile jest zawodników, tyle jest różnych historii. Ja na przykład początkowo biegając, biegi średnie i długodystansowe, Na początku miałem właśnie taki schemat, że jak jest bieg, to słucham tylko siebie, swojej głowy. Ja decyduję o tym właśnie, czy w tym momencie będę wyprzedzał potencjalnego mojego rywala, czy zaczekam na przykład jeszcze 100 metrów i dopiero wtedy włączę tego, powiedzmy, końcowego speeda na ostatniej prostej. Ale no właśnie, tak jak mówiłem, ile jest zawodników, tyle jest różnych teorii na ten temat. Wielu zawodników na przykład lubi, jeżeli trener stoi na odcinku 200 metrów i co koło krzyczy mu dokładny międzyczas, czy biegnie w dobrym tempie, czy ten bieg jest równy, czy może tempo jest bardzo zrywane, bo na przykład jeśli tempo jest bardzo zrywane, czasem warto złapać się za innym zawodnikiem, który to tempo rozprowadza bardzo równomiernie i muszę przyznać, że z biegiem lat, kiedy biegałem już coraz więcej, to sam zacząłem stosować takie taktyki z moim trenerem. Wtedy też zmieniłem trenera i myślę, że to też rozszerzyło cały mój pogląd na lekkoatletykę i takim sposobem też uważam, że łatwiej jest prowadzić pewne biegi, jeżeli słyszysz, co się aktualnie wokół ciebie dzieje.
Okej, czyli nie wyłącza się totalnie, jednak potrzebujesz kogoś,
tak,
który jest obok. Tak?
Warto skupić się na sobie indywidualnie, ale też nie zapominaj, że czasem takie drobne rzeczy, jak właśnie jakiś międzyczas na wirażu może nas wspomóc.
Żeby wiedzieć, na czym stoisz, tak?
Tak, dokładnie.
W trakcie biegu. Dobra, a porażki budują, czy bardziej niszczą psychikę i głowę?
Wydaje mi się, że to zależy właśnie od tego samego słowa, które poruszyliśmy na samym początku, czyli mental. Jeżeli zawodnik jest silny głową, to każda kolejna porażka może go budować i powie sobie, że okej, teraz było źle, ale następnym razem będzie lepiej. Jeżeli właśnie ta psychika jest w słabszej kondycji, to wydaje mi się, że taki zawodnik może się lekko podłamać i właśnie zwątpić w siebie.
Wspomniał mi się taki wywiad jednego tenisisty, takiego bodajże, przepraszam jeśli się pomylę, Rafaela Nadala, który w wywiadzie wygrywał bardzo dużo wielkich szlemowych tytułów różnych, naprawdę topka, jeśli chodzi o jego generację. On powiedział takie słowo, że jeśli policzyć procentowo wszystkie wygrane jego piłki w tenisie, to uzyskałby tam średni wynik około 53%. No to nie jest dużo. Ale jednak wygrywał. I te porażki jednak przekuwał w sukcesy następne i nie podłamywał się. I dlatego nie można tak myśleć o tych porażkach, jak na przykład o najgorszej rzeczy, która się spotka, tylko o tym, żeby budowało cię to i żebyś szedł cały czas tą samą drogą i powtarzał to, jeśli chcesz coś osiągnąć.
Rozumiem twoje zdanie, ale w tym momencie chciałbym nawiązać jednak trochę do piłki nożnej. Ciekawi mnie to, jak to wygląda na przykład taka komunikacja po meczu wygranym, jak i przegranym w szatni. Jak to wygląda pod względem mentalnym u zawodników, u trenerów?
Znaczy na pewno jeśli chodzi o zwycięstwo, no to pewno jest różnica między zwycięstwem a porażką. Na bazie moich doświadczeń, po każdej porażce jednak nie było tak, że każdy się gryzł, każdy nie chciał z nikim gadać, tylko jednak próbowaliśmy sobie już na gorąco, od razu po meczu, tłumaczyć jakieś zachowania, które na przykład możemy poprawić. Oczywiście podczas wygranego meczu też takie coś jest, jednak no można się pocieszyć trochę jednak ze zwycięstwa. Po wygranym meczu, no inaczej się to odbiera, jednak jesteś bardziej taki szczęśliwy. Rozmawiasz o innych rzeczach, rozmawiasz jednak o tym, co ci wyszło, a nie wyszło. I analizujesz różne rzeczy dopiero po jakimś czasie, nie od razu. Przynajmniej u mnie tak to wyglądało.
A na przykład jak mówisz, że masz właśnie trochę doświadczenia z takimi sytuacjami, to jak to właśnie wygląda? To zawodnicy sami wychodzą właśnie z taką inicjatywą, że od razu przeanalizowania wszystkiego na świeżo po meczu, załóżmy, że to jest mecz przegrany, czy bardziej to właśnie trener skupia się na takim punkcie?
Tu nie ma zasady. U mnie to wyglądało tak, że zawsze po meczu, albo nawet w trakcie przerwy podczas meczu, trener na przykład przez pierwsze 5-10 minut rozmawiał z nami o tym, co poprawić, albo co zostało na przykład źle rozegrane, że tak powiem. A ostatnie 5 minut dawał nam, żebyśmy mogli rozmawiać. To też jest taka fajna komunikacja, że jednak my też możemy się wypowiedzieć, a nie tylko sam trener.
Teraz może przejdźmy trochę do nieco innego aspektu. Co byś powiedział na temat koncentracji? Jak byś określił, jakie ona ma znaczenie właśnie w piłce nożnej?
W piłce nożnej przede wszystkim skupia się tylko i wyłącznie na meczu, a nie to, co się dzieje wokół, dookoła ciebie. Trzeba potrafić się tak skupić, tak wyłączyć, żeby nic cię nie rozpraszało. I jeśli nie będzie ci nic rozpraszać, na pewno będziesz o wiele lepiej wykonywał różne rzeczy, będziesz bardziej pewny siebie. A jeśli będziesz patrzył na różne rzeczy poza boiskowe, to koncentracja no, nie będzie na tym samym poziomie i będziesz popełniał te błędy i no, nie będziesz grał po prostu.
Ja bym powiedział, że w lekkiej atletyce jest podobnie, nawet ten dzień, na przykład załóżmy, że bieg jest późno wieczorem, jakaś godzina 20, 20:30 i właśnie to, co ten zawodnik musi robić przez cały dzień, żeby nie zdekoncentrować się. No i właśnie ja często na przykład czytanie jakiejś książki, słuchanie dobrej muzyki, rozmowa właśnie z innymi zawodnikami, no ale właśnie nie typowo z zawodnikami, może rywalami, bo czasem ktoś powie coś, co może kogoś zdekoncentrować bardzo mocno, więc powiedziałbym, że takie grono właśnie twojej grupy, które wiesz, że jest zaufane, że możesz z nimi pośmieszkować, porozmawiać
tak,
na różne
bo ty
tematy.
Mówisz też
o samym przygotowaniu,
przygotowaniu przed,
żeby...
na przykład dzień przed, a ja właśnie mówiłem o tym, jak już jesteś na tym boisku, jak już jesteś na tej bieżni i właśnie jesteś na przykład kilka minut przed meczem, przed startem, na przykład jakiegoś ważnego biegu i wtedy to właśnie jak to wygląda w tej głowie. Ja tak zrozumiałem pytanie.
Ale myślę, że jedno z drugim
się łączy, tak.
A co byś właśnie powiedział na temat hejtu i presji mediów właśnie w sporcie? Bo uważam, że to też trochę ma wpływ na tą mentalność. Zarówno w lekkiej atletyce, w piłce nożnej, czy w sumie we wszystkich sportach.
Jeśli chodzi o sam hejt, to zawsze na takim najwyższym poziomie znajdą się osoby, które ciebie nie będą tolerować, nie będą cię lubić, będą cię krytykować za to, za coś, co zrobiłeś, za coś, czego nie zrobiłeś, że czegoś nie wygrałeś. Także no niewątpliwie wchodząc w świat sportu zawodowego, musisz być świadomy tego, że prędzej czy później ten hejt i ta presja cała mediów cię spotka i jeśli nie potrafisz z tym walczyć, nie potrafisz sobie tego ułożyć, to no nie, w XXI wieku nie będziesz grał na najwyższym poziomie w jakimkolwiek sporcie.
A uważasz na przykład, że nie tylko hejt, ale sama presja może stanowić problem, bo dużo było przypadków, nawet teraz na Igrzyskach Olimpijskich Ilian Malini, bardzo utalentowany łyżwiarz figurowy, który już niejednokrotnie pokazał, że jest no mistrzem nad mistrzami. Finalnie nie podołał tej presji, ale ja bym powiedział, że też to jest po części wina trochę może ze strony mediów. W sensie nie znam całej tej otoczki, tej sytuacji i nie chcę nikogo oceniać, ale moim zdaniem media wywierając właśnie taką presję, że ktoś jest mistrzem, on nie ma innej opcji, że on nie wygra. Myślę, że takie coś też może w pewien sposób stresować potencjalnych zawodników aspirujących o najwyższe cele.
W sensie, jeśli chodzi o właśnie samą piłkę nożną, no to często jest tak, że jest w jakimś danym meczu faworyt i ten underdog, że tak powiem w cudzysłowie. I zawsze ta presja na tym faworycie jest po prostu większa i tak będzie w każdym sporcie, jeśli będziesz osiągał jakieś wyniki, które będą faworyzowały ciebie w następnych biegach. No po prostu presja mediów będzie i tak jak mówiłem, trzeba z tym umieć walczyć i być świadomym tego, że ciebie prędzej czy później to spotka, jeśli chcesz grać na najwyższym poziomie.
Nasza rozmowa powoli kroczkami zbliża się ku końcowi, ale myślę, że możemy omówić jeden taki ciekawy punkt, a mianowicie mówiliśmy trochę o tej krytyce, trochę wspomnieliśmy o konkurencji, o jakichś przegranych meczach czy nieudanych biegach. A co byśmy mogli w sumie, Kuba, powiedzieć o samej pewności siebie? Jak ją właśnie odbudować po takiej serii niepowodzeń?
Okej, jak odbudować pewność siebie po serii jakichś niepowodzeń, porażek, tak? Czy no na pewno jest to bardzo, bardzo ciężkie. No jeśli chodzi o samą piłkę nożną, mogę dać przykład ostatnio Tottenhamu, który od 7 meczy nie wygrał ani nie zremisował. Wszystkie mecze przegrał. Ta mentalność i pewność siebie w ogóle nie istnieje u piłkarzy Tottenhamu. Także na pewno w piłce nożnej kibice po prostu muszą być z nimi, muszą ich wspierać. Oni też muszą rozmawiać cały czas ze sobą, nie mogą cały czas schodzić z wpuszczoną głową, muszą cały czas pracować, nie mogą się poddawać. No to jest naprawdę ciężkie. To, wiadomo, łatwo się mówi, ale no naprawdę po takich serii, na przykład porażek, jak właśnie ma zespół z Londynu, no to dużo osób się nie podnosi. Że to...
A co sądzisz właśnie o tym, że zespół Tottenhamu w tym momencie tak radykalnie się odwrócił?
Znaczy tak, no wiadomo, ostatnie zwycięstwo, które notabene nic nie dało, zespół Koguty odpadł z Ligi Mistrzów, jednak to ich pierwsze zwycięstwo bodajże od 2 miesięcy, no to dla mnie to jest i tak krok do przodu, oni walczą cały czas o przetrwanie w Premier League i jutrzejszy mecz z Nottingham Forest pokaże, czy zawodnicy chcą walczyć, czy już nie mają siły.
A wydaje ci się, że taka współpraca z psychologiem na takim wysokim poziomie jest równie istotna? Czy może da się bez tego?
Da się bez tego, jednak sam Wojciech Szczęsny, bramkarz Barcelony aktualny i były reprezentant reprezentacji Polski, powiedział, że psycholog, żeby był dostępny, że nie, że każdy ma chodzić do psychologa przymusowo, tylko żeby w danym klubie na tym najwyższym poziomie, żeby on i był, żeby on był w każdym momencie dostępny, żeby piłkarze mogli przyjść, wygadać się i to mówi, że na tym najwyższym poziomie aktualnie jest też bardzo, bardzo ważne.
Myślę, że to samo możemy powiedzieć o lekkiej atletyce, jednak kiedy jest taka osoba, której się możemy zwierzyć z tego, bo wbrew pozorom nie zawsze łatwo jest z takich ciężkich problemów zwierzyć się do rodziny, żeby na przykład kogoś nie rozczarować, może ktoś się martwić o to, żeby kogoś niepokoić o swój aktualny stan, więc myślę, że taka rozmowa z anonimową, powiedzmy, osobą w cudzysłowie jest ważna.
Dobra, to teraz na sam koniec zadamy ostatnie pytanie i zobaczymy, czy się będzie na nie zgadzać oboje. Czy mentalność w sporcie u sportowca jest najważniejsza?
Wydaje mi się, że zgadzam się z twoją początkową definicją, że 20% to jest talent, a reszta ciężka praca. I do tej ciężkiej pracy jednak też zaliczyłbym ten mental, ponieważ rozmawialiśmy to sobie wcześniej i wspominałeś o tym, że jeżeli zawodnik właśnie będzie miał poukładane w tej głowie, to i ta reszta, ta ciężka praca pójdzie za tym i wydaje mi się, że to jest prawda. Bo jednak jeżeli wiesz, co chcesz robić, to i praca nie będzie dla ciebie ciężka, przychodzenie na te treningi, czy to właśnie grupowe, czy indywidualne, osobne, też nie będzie dla ciebie jakimś wyzwaniem, nie będzie jakąś udręką, bo będziesz chciał to robić.
Dokładnie, a my zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony internetowej radioluz.pl, tam nasze artykuły cotygodniowe, do rozegranych na luzie. My bardzo dziękujemy, przed mikrofonem mówił Jakub Popiel
oraz Jan Mokrzycki.
Do usłyszenia.